4, 5. 3, czy to działa? Kochani, serdeczne pozdrowienia z nadmorskich terenów. My też mamy o 11 godzinie nabożeństwo dzisiaj. Znaczy w ogóle mamy, ale dziś bez nas. Wysłałem rano życzenia takiego błogosławieństwa dla naszego zboru. Przyjechaliśmy z Agniesią na tak 10 dni odpoczynku. Potrzebujemy czasami odpocząć troszkę inaczej, choć jak zauważam czasami wśród wierzących, przynajmniej u nas w Gdyni w tamtym roku przed wakacjami, rozmawiałem z różnymi ludźmi od nas, to ciekawe, że wakacje to jest taki odpoczynek, tylko oby nie od Boga, że wydaje się, że na urlop ludzie jadą i mają więcej czasu. A nieraz pytam, no i jak spędziłeś ten czas z Panem Bogiem? Czy był czas na modlitwę, na słowo? No więcej miałeś czasu? Okazuje się, że u niektórych jeszcze mniej. I myślę sobie, to jest straszne. To przykre. To przykre, że w głowach nam rodzi się coś takiego, że odpoczynek to jest coś, co teraz mogę robić, czego nie robiłem wcześniej, zamiast... I po części prawdą jest, ale jeśli chodzi o Pana Boga, no przecież to jest wspaniały czas, żeby móc wreszcie wczytać się, modlić, chodzić, podziwiać Jego dzieło, naprawdę zbliżyć się do Niego. I tutaj no jest pięknie. Pięknie dziękujemy Bogu za tą możliwość okoliczności, które sprzyjają poznawaniu Jego. Dziś chciałbym podzielić się psalmem, który odpowiada na takie pytanie: zgrzeszyłeś, co dalej? Ale zanim wgłębimy się w ten psalm, to rzeczywiście mamy czasami takie podejście, które współczesność nam wypracowała na zewnątrz, ale też nie do końca. Wyobraźmy sobie kogoś, kto nie chce pracować, jest zdrowy, ale nie chce pracować. I codziennie przychodzi do bankomatu i chce wyciągnąć pieniądze. I nie ma. Jest zdziwiony. Co więcej, ta osoba może powiedzieć: no przecież Pan Jezus powiedział, proście, a będzie wam dane. Mówi, modlę się. No i przychodzę do bankomatu, chcę wypłacić pieniądze i nie ma. Jest ta osoba sfrustrowana. No oczywiście, myślimy, no jak tak można? No jeśli chodzi o bankomat, to tak, ale pytanie, czy nie jest ta też w naszym życiu duchowym? Powierzchowna teologia. A teologia to jest nauka o Bogu. My się boimy nieraz tego słowa teologia, nie? Że taka teologia to jakieś takie wykłady, jakieś wielkie myśli. Teologia to jest nauka o Bogu. Więc każdy z nas w tym sensie jest teologiem, bo używając słowa Bóg już mówimy coś, mamy na myśli kogoś. Więc używamy tego słowa, nie bójmy się teologii. Teologia jest czymś dobrym, a czy jeśli jest zgodna z Pismem, oczywiście na nim zbudowana. Ale powierzchowna teologia może rodzić kłopoty, może rodzić zniechęcenie, zawiedzenie, ponieważ mam oczekiwania zbudowane i myślę sobie, że no dobrze je zbudowałem, a potem się rozczarowuję, że nie dzieje się tak, jak chcę. Spojrzymy na Psalm 51. I tam w tych wstępnych wersetach czytamy: Psalm Dawidowy, gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do niego prorok Natan. No, akurat ten psalm bardzo dobrze nam pokazuje kontekst tej poezji, tego, co dalej będziemy czytać. A zatem, co tak naprawdę wydarzyło się? Przypomnijmy sobie. Znamy tą historię? No to bardzo dobrze nawet znamy. Cieszę się. No to przypomnijmy sobie króciutko razem wspólnie. co takiego wydarzyło się, zanim przyszedł do Dawida Natan, prorok? Co się wydarzyło? Co było w życiu Dawida? Zanim był grzech cudzołóstwa, co tam się działo? Jak do niego doszło? Bo to jest ta historia.
Mhm.
I znów wypoczynek, zobaczcie, niby Bóg.
A wojsko jego walczyło i tak zamiast sąd dowodzić.
Tak jest. Wojsko, inni królowie. Czyli to jest takie sformułowanie. Wszyscy wiedzieli, że to jest czas pracy, a Dawid postanowił odpoczywać. A jak wiemy, że jak człowiek ma za dużo czasu i nic nie ma do roboty, to mu głupoty przychodzą do głowy. I tak się stało tym razem. I to nie byle jaka głupota mu przyszła. Ale co się stało? Że co? Kiedy wypoczywał, co zrobił? Wyszedł gdzie? Na taras, czyli na zewnątrz. I zobaczył. Wyszedł na taras podziwiać dzieła Boże. I zobaczył. I zobaczył. A propos, to jest pytanie, dlaczego zobaczył kąpiącą się kobietę nagą? Co ona tam robiła w związku z tym, że on ją mógł z tego tarasu zobaczyć? My mamy w domu, mieszkamy w budynku, który później są tak budynki jeszcze obstawione i niestety czasami mamy okazję oglądać co nieco z naszych okien. I wcale ja nie wychodzę tam oglądać dzieł Bożych tego rodzaju, a tu patrzę i mówię, no nie, no. I teraz pytanie, czy Dawid wyszedł i szukał czegoś, czy wyszedł i po prostu zobaczył. Ale pytanie, dlaczego zobaczył, skąd się wzięła Batrzeba, nie będę tego wątku kontynuował, ale to jest jedno z istotnych pytań. Dlaczego on ją był w stanie zobaczyć? Co ona tam robiła? Jaką była kobietą? To trochę tajemnica. Biblia za bardzo o tym nie mówi. Ale tak było. I co w związku z tym? Dawid zobaczył ją i co zrobił? Zawezwał ją, zachwycił i zawezwał. A w jaki sposób ją wezwał? Batrzebo, chodź tu do mnie, tak było? A, pomyślmy, mówiąc o kontekście, troszeczkę będziemy rozważać ten fragment, bo zobaczcie, jesteśmy na wstępie, ale dobrze jest zrozumieć tą sytuację. Dawid nie zadzwonił do niej telefonem, on wysłał sługę. Znaczy, że jego dworzanie wiedzieli, co on robi. To nie była kwestia, jak dziś nieraz się możemy zamknąć w kącie, nikt nas nie widzi i tam grzeszymy. Tak? I tam sobie pozwalamy na złe rzeczy. Dawid zobaczył piękną kobietę, był królem i wysyła sługę, który sprowadza tą kobietę do niego i wiemy, co się dzieje, współżyją. Co w związku z tym się dalej dzieje? Ile czasu, jak myślicie, Biblia o tym nie mówi? Musiało minąć, że Batrzeba zorientowała się, że jest w ciąży. Bo tu czas ma swoje znaczenie. Ile musiało minąć czasu? Bo to ona wysłała informację, jestem w ciąży. Ile mogło minąć czasu? No miesiąc to spokojnie. A może czekała trochę dłużej, bo to różnie bywa, prawda? Czyli co najmniej miesiąc, a może i dłużej, Dawid po tym grzechu żyje sobie, jakby nigdy nic. I Batrzeba wysyła informację. Co na to Dawid? Pada na kolana i mówi, ale narobiłem, panie, ratuj. Tak zrobił?
Nie, zaczyna kombinować, jak tu z tego wyjść.
I co wykombinował? Ściągnął męża tej kobiety, dzielnego wojownika i co, jak go sprowadził, co mówi? Idź do domu. On myślał, tyle nie był z żoną, no to jasne, no wiadomo, jak będzie. A co zrobił ten? Odmówił. Nie współżył z nią. Dlaczego? Aha. On mówi, to byłoby nie w porządku. Zobaczcie, jakie on miał, ten mężczyzna, jakiego rodzaju miał honor. Prawda? Że on mówi, nie, moi koledzy walczą, a ja teraz będę sobie wypoczywał i używał przyjemności z moją żoną. Jak wewnętrznie był on taki poukładany, chcielibyśmy być takimi, że mam możliwości, ale z nich nie korzystam, bo inni w tym czasie walczą, więc ja też nie będę korzystał. No i co zrobił Dawid w związku z tym, jak się dowiedział, że nic nie wyszło Uriaszowi z tego?
No, upił go i myślał, że po pijaku to zrobił.
A Dawid, zobaczcie, ale jak Dawid musiał kombinować. Ach, ten... No nie, nie dało się, nie dało, ach, co tu... No, po pijaku to wiadomo, że pójdzie. Więc upił go. I co? Nadal jaki miał kompas wewnętrzny, jaki miał charakter ten mężczyzna, że powiedział, nawet w stanie upojenia powiedział, nie, no ale tego nie... Okej, przegiąłem u króla, no król stawiał, polewał, kazał pić, no głupio było odmówić, ale nie zgrzeszę.
Za mało było.
No jakby padł zupełnie, to też nic by z tego nie było. Więc nie za mało, po prostu on miał w sobie tą rzeczywiście, tą taką... Taki kręgosłup, powiedzielibyśmy, jak on był twardy w charakterze, powiedział, nie, to wykluczone. I w związku z tym, co robi Dawid? W jaki sposób? Pisze, ale pisze list do dowódcy. W jaki sposób? I co tam w tym liście było? I... żeby się odstąpili od niego, prawda? Słuchajcie, i ten żołnierz, wierny królowi, uczciwy, poddany, bierze ten list z własnym wyrokiem i idzie oddać dowódcy. To jest niesamowita historia. Pytanie, ile czasu minęło od tego grzechu, a Dawid ciągle kombinuje, jak się z niego wyplątać. Jak się wyplątać? Nie. On kombinuje, jak zlikwidować konsekwencje. On nie chce konsekwencji. On nie chce ponieść konsekwencji. Zgrzeszyłeś, Dawidzie. Ale on nie przyznaje się do grzechu. On kombinuje. Znamy to z życia? No, cieszę się, że żyjemy, że jesteśmy tutaj w gronie grzeszników, którzy wiedzą, o czym mowa. Zbawionych, ale grzeszników, którzy wiedzą, jak kombinować, żeby tylko nie mieć konsekwencji. I ten dzielny mąż zanosi i wiemy, że dowódca robi to. Czyli zobaczcie, sługa wiedział, bo przyprowadził Batrzebę. Dowódca wie o tym, że coś tutaj jego król wysyła na śmierć. Grzech nie został utajony, on się rozszerza, informacja o nim, wiedza o nim poszerza się, ginie. I wtedy przychodzi prorok Natan. I co Natan mówi do króla? Historykę. Tak. Opowiada o pewnym biednym człowieku. Że żył pewien biedny, skromny człowiek. Znaczy nie żył, że on opowiada Dawidowi tak, jakby to było... Prawda? Że taki człowiek był, jest i on ma owieczkę, miał owieczkę tą jedyną, kochaną, pielęgnował ją, dbał o nią, a tam żył w tym mieście jakiś bogacz i przyszedł do niego, ktoś przyjechał, on mówi, nie wziął ze swojego stada, daj mi tą, zabrał mu tą owieczkę, nie? I ją zabił i zjedli. Co się stało w tym momencie z Dawidem? Rozgniewał się, ale jak on się rozgniewał? On się wkurzył, on naprawdę był pełen gniewu. Mówi, już po nim, już nie żyje ten facet. Już ten facet nie żyje za takie, za taki czyn. Aha. I wtedy dopiero prorok mówi mu, to ty. To jest bardzo ciekawa, pouczająca lekcja dla nas. Dlaczego dla nas? Już w tym momencie, ponieważ z jakiegoś powodu, gdy słyszymy o kimś, kto jest nie w porządku, bardzo łatwo nam wydać na niego wyrok. Nie? O, jak szybko! Jak on mógł? Jak ona mogła? nie zdarzało nam się tak myśleć, jak on mógł tak postąpić, jak ona mogła?
Często
nawet tak myślimy. A gdyby taki prorok stanął i powiedział, a to ty taki jesteś właśnie. Ja? I w tym momencie to jest ten punkt w historii kluczowy, w którym Dawid, mamy ten psalm, on mówi taką modlitwę, on się przyznaje. Ale przeczytajmy, co tam się dzieje z tym Natanem. To jest jeszcze ważne. Dlaczego więc wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? Uriasza Chetyjczyka zabiłeś mieczem. Jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Ammonitów. Teraz już nie odstąpi. Zobaczcie teraz konsekwencje. Co prorok do niego mówi w imieniu Boga? Teraz już miecz nie odstąpi od twojego domu po wszystkie czasy. To jest konsekwencja. Będziesz ciągle się zmagał. I wiemy, kiedy bardzo ostro było, jeśli chodzi o miecz w jego domu? Jego syn go wygonił. Jego te żony wszystkie, które zostały, Absalom wziął. Zobaczcie, Bóg mówi do Dawida, będziesz miał konsekwencje. Dlatego, że mną wzgardziłeś. I wziąłeś żonę Uriasza Chetyjczyka, aby była twoją żoną. Tak mówi Pan. Oto ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie. To jest Absalom. Na twoich oczach zabiorę ci twoje żony i dam je innemu. I będzie z nimi obcował w blasku tego słońca, prawdopodobnie na tym samym tarasie. Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie. Ja jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. Dawid tak bardzo chciał schować ten grzech. Ach, żeby to nie wyszło. Jejku. Ile razy tak się modliłem i pewnie wy. Boże, co ja narobiłem, ale żeby to nie wyszło. Ty przebaczysz, żeby to nie wyszło. Po co mi to wstyd? Po co mi ten wstyd? Tak, Jakub w swoim liście porównuje to, kiedy tak pocznie, rodzi, pokusa, kiedy pocznie, rodzi grzech, a kiedy grzech pocznie, rodzi śmierć. Dokładnie, to jest ten obraz. Wtedy rzekł Dawid do Natana, zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida, Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Tu zaczyna się ta prawda, o której będziemy rozważać. Bóg mówi do Dawida, znaczy prorok mówi, Pan odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn twój, który ci się urodzi, musi umrzeć. Czyli Bóg przebacza Dawidowi, ale pozostawia konsekwencje. Jeśli chodzi o syna, i wcześniej powiedział, i miecz nie odejdzie od twojego domu. To jest bardzo ciekawa lekcja. Bóg przebacza, odpuścił twój grzech, nie umrzesz, ale pewne konsekwencje pozostaną. No właśnie. I teraz ta prawda. Wybaczenie jest pojednaniem z Bogiem, a nie zlikwidowaniem wszelkich konsekwencji w teraźniejszym życiu. Nie w przyszłym, w teraźniejszym. Wybaczenie, przebaczenie Boże jest pojednaniem z Bogiem, a nie zlikwidowaniem wszelkich konsekwencji w teraźniejszym życiu. To ważna prawda, którą gubią chrześcijanie. Czasami niestety poważnie. Wybaczenie nie oznacza czystej karty, jakbym był, nigdy niczego nie uczynił, jeśli chodzi o moje tu życie. Jezus umarł i zlikwidował konsekwencje grzechu. Ale my doświadczymy tego dopiero kiedyś, bo przecież w tej chwili choćby proces starzenia się, umierania, choroby. Ten świat nie jest od czasów Jezusa inny, nadal jest skażony. Więc widzimy, że Jezus przyszedł, ale nie zmienił tej rzeczywistości, zmieni ją. To obiecał kiedyś. Na ten moment konsekwencje grzechu Adama i Ewy pozostają cały czas. Choć ludzie doświadczają odpuszczenia, dotkniemy tego tematu. Więc to pojednanie z Bogiem rzeczywiście niesie pokój, radość, wolność w naszych sercach. Ale niestety pewne rzeczy pozostają. Jeśli miałbyś pracownika, miałbyś firmę i pracownika, i ten pracownik swoimi decyzjami naraził cię na straty poważne. On nie jest w stanie ci już ani zapłacić, ani oddać pieniędzy, które musiałeś wydać. Zrobił to raz, z tym mówisz: wybaczam ci. Samemu niesiesz ciężar tego wybaczenia, bo wybaczenie zawsze ma koszt. Ktoś musi za to zapłacić. W tym wypadku pracodawca. I teraz ta osoba, powiedzmy, robi to drugi raz. I ty wybaczasz tej osobie. Czy trzeci raz powierzysz jej to samo? Zobaczcie, czym jest przebaczenie, a czym są konsekwencje. Przebaczam ci, chcę z tobą być w porządku, chcę cię kochać, mieć relacje dobre, ale nie jestem naiwny. Gdybyśmy w dzisiejszych czasach popularne, złe słowo popularne, ale dużo mówi się o pedofilii, więc gdyby ktoś zgrzeszył w ten sposób kilkakrotnie, a potem upamiętał się, pojednał z Bogiem, czy ta osoba miałaby prawo od razu co najmniej pracować z dziećmi? No to rozumiecie różnicę pomiędzy przebaczeniem i pojednaniem z Bogiem, a konsekwencjami? No właśnie tak się dzieje. Tak w naszym życiu jest. A zatem wracamy do naszego psalmu, do psalmu 51, znajomość Boga. Dawid mówi: zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej. Co to mówi o Bogu? Jakiego Boga znał Dawid? Boga, który jest pełen łaski i zmiłowania, który okazuje łaskę, a łaska jest czymś niezasłużonym. Bóg lituje się i Dawid zna takiego Boga. To jest jakby Pan wobec sługi, to nie jest jakaś inna relacja, to Bóg jako Pan okazuje łaskę swojemu słudze. Daje mu możliwość pewną. Dawid, zobaczcie jak upadł, i on mówi: ale ja wiem, że Bóg jest łaskawy, jest miłosierny. Mojżesz w 34 rozdziale Księgi Wyjścia, kiedy Bóg przechodził, a w jakiś sposób, nie wiemy dokładnie jak to było, i Mojżesz gdzieś widział, i co na widok Boga zawołał: Boże, Panie, Boże, miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Widząc Boga, Mojżesz krzyczy: jesteś pełen łaski, jesteś wierny, jesteś dobry, tak? Jesteś bogaty w łaskę, obfity w łaskę. Taki jesteś, taki jest Bóg. Potrzebujemy znać Boga, kim jest. Jaki jest? Nieskory do gniewu. Gdyby Bóg był skory do gniewu. Wiecie, kto jest skory do gniewu? My. Prawda? Ja nieraz sytuacje, w których wiem, że moja nerwowość jest testowana, to nieraz przy kasach to jest bardzo dobry moment, taki gdzieś z zakupami, albo gdzieś wchodzę do jakiegoś tam mięsnego, jedną taką sytuację, jedna pani przede mną. Myślę, szybko pójdzie, spieszę się i zaczęło się. A co to za wędlinka? Aha. To może trzy plasterki tej. I stoję i myślę: o Panie, jak Ty ćwiczysz mnie, żebym był nieskory do gniewu, bo się we mnie zaczyna gotować tam. A Bóg nie jest skory do gniewu. On się gniewa, ale jego gniew jest sprawiedliwy. My nie rozumiemy, co to jest sprawiedliwy gniew. Bo my jesteśmy niesprawiedliwi i rozumiemy ten nasz gniew, który uznajemy, tak, teraz się sprawiedliwie wkurzyłem, ale wcale niekoniecznie sprawiedliwie. Może tam jest dużo grzeszności w tym gniewie. Ale Bóg jest nieskory do gniewu, to znaczy nieskory. On nie jest, że tylko czeka, jak przekroczę jego zakaz, łup mnie. To nie jest ten Bóg. Nasz Bóg jest nieskory do gniewu. A mówi to człowiek, który zamordował drugiego. Zabrał mu żonę, cudzołożył z nią i zamordował go. I on mówi do Boga, jesteś nieskory do gniewu. Po tym wyroku on mówi, jesteś nieskory do gniewu. Jesteś łaskawy. Jesteś łaskawym Bogiem. A w liście do Efezjan czytamy, a Bóg będąc bogaty w miłosierdzie. Bóg jest bogaty, obfituje w miłosierdzie. W coś, czego nie możemy dostać na zasadzie, że my sobie to wyprosimy. To jest Jego łaska. To jest Jego chęć, miłość. To z Niego wypływa. Ta obfitość, bogaty w miłosierdzie. Przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków. Któż z nas mógłby powiedzieć, że zasłużył na Bożą miłość? Z jakiego powodu? Martwi, zbuntowani, grzeszni, wstrętni, opluwający Boga, nie zasłużyliśmy na żaden gest miłości z Jego strony, łaski, a On pełen, bogaty w miłosierdzie, wielką swoją łaskę nas, swoją miłość okazał nam poprzez swojego Syna. I dlatego mówi, że przywrócił nas do życia łaską, bowiem jesteście zbawieni. Dawid nie znał tej prawdy tak głęboko, ale znał prawdę o Bogu, że Bóg jest łaskawy. To jest ogromna, ważna prawda. Ta prawda mówi o mojej i Twojej wartości. W współczesnej kulturze ta wartość nasza jest tak bardzo zachwiana. Kiedy myślisz o sobie, to co myślisz o sobie? Co tak naprawdę myślisz? Jestem dobrym, fajnym człowiekiem? Czy jestem do niczego? Co myślisz tak naprawdę? Za czym biegniesz? A kochani, biegniemy. Biegamy tam w głębi duszy. Za tym, żeby być docenionym. Żeby być pochwalonym, żeby czuć się wartościowym, kiedy może sił już nie staje, zdrowia nie staje, żeby być kimś, kto jeszcze się do czegoś nadaje. A dlaczego nadaje? Bo to czyni nas wartościowymi, tak myślimy, ale to Bóg nadaje nam wartość, bo nas ukochał i oddał swoje życie. To nas czyni wartościowymi. To jest to właśnie stanięcie, że wiem, jak jestem, Boże, i myślę, że z biegiem lat powinniśmy to rozumieć coraz głębiej, jak bardzo, Panie, jesteśmy grzeszni, jak wiele w nas jest jeszcze brudu, buntu, egoizmu, szukania siebie, ale żeby nie popaść w dół zagłady, samozagłady siebie, to właśnie Twoja miłość. Bo jest jeszcze druga strona. Możemy zacząć myśleć o sobie, nie jestem taki zły. Są gorsi ode mnie. Straszne. Ale jeśli Bóg da nam łaskę, to będziemy to widzieć w różnych sytuacjach, czy tak nie myślimy. Skąd się biorą pewne myśli w nas? Ale On okazał nam łaskę. Boże, znajomość Boga w Kolosan teraz nas pojednał. Gdzie przebaczenie to jest pojednanie. To jest mam dobrą, bliską więź. Bóg, kiedy przebacza, to sprawia, że stajemy się jedno z Nim. Jesteśmy pojednani. Wybaczenie jest pojednaniem z Bogiem. To jest ważne. To jest najważniejsze, co nam Bóg teraz oferuje do tego czasu, kiedy przyjdzie. Pojednanie z Nim, a potem wieczność już zupełnie w innej rzeczywistości z Nim. Wyznanie grzechu. Jak bardzo jest istotne i z jednej strony w kościele rzymskokatolickim często ewangeliczni tak no, nie mamy dobrego zdania o różnych rzeczach w instytucji tego Kościoła, nie mówię teraz o ludziach, tylko o tym nauczaniu, ale myślę sobie, że ten rachunek sumienia, który istnieje tam, takie nazywanie rzeczy po imieniu jest bardzo ciekawą kwestią. Jak bardzo potrzebujemy nazwać to, co w nas jest nie tak. Często modlitwy wyglądają tak. O Panie, jestem grzeszny, naprawdę, jak jestem grzeszny. Nie mówię o takich tutaj, gdzie nie możemy wszystkiego wyznawać, ale takiej modlitwie w komorze tak zwanej, kiedy jesteśmy sami. O Panie, tak, jestem, wiem, że jestem grzeszny, o, jestem grzeszny, tak. Jestem, o, jak bardzo jestem grzeszny. Ale gdyby Bóg zadał mi pytanie, no ale co takiego uważasz w sobie za grzesznego? W naszej rodzinie nasze dzieci miały ten przywilej doświadczać uczenia się w związku z upadkami ich i grzechami, złymi zachowaniami. Moja Agusia, moja żona, bardzo w tym była skrupulatna i myślę, że bardzo dobrą pracę naprawdę w tym wykonywała, ponieważ kiedy ktoś coś nabroił, no i przychodził na przykład syn, dajmy na to, nie? I, no, przepraszam. A za co ty przepraszasz? No i zaczyna się teraz, nie? Proces pogłębiania winy i poszukania, no, bo się źle zachowywałem. A w jaki sposób to ty się źle zachowywałeś? Co ty takiego złego naprawdę zrobiłeś? Bo chodzi o tą świadomość, co naprawdę się wydarzyło złego. Czyli, że co? Powiedziałeś jakieś złe, brzydkie słowo do mamy czy taty? No tak. Czyli nie okazałeś szacunku? No tak. No właśnie. Potrzebujemy dostrzec, że w tym, co robimy na zewnątrz złego, to stoi coś za tym, coś konkretnego zrobiłem i coś za tym konkretnego stoi. Jestem pyszny, wyniosły, nie kocham, kocham siebie bardziej niż ciebie, jestem egoistyczny. Tak, to są grzechy. Tacy bywamy. Nic nas w tym sensie nie różni od tego świata. Te same grzechy. Jeśli myślimy, że nie chcę wymieniać zbrodniarzy największych tego świata, o których słyszeliśmy, że jesteśmy lepsi, to niech nas Pan oświeci. Pan Jezus mówił o mordowaniu nie tylko nożem, ale słowem. Ilu ludzi mielibyśmy nagrobki? Tego zabiłem, tego zabiłem, tego zabiłem. Prawda? Dawid modli się według swej dości: zgładź występki moje, winy moje, oczyś mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki moje i grzech mój zawsze jest przede mną. Co to znaczy grzech mój jest przede mną? W tym wyznaniu. Co to może znaczyć? Że grzech, że znam moje występki i grzech mój jest przed moimi oczami, jest przede mną. Co to znaczy? Na pewno świadomość tego, co zrobiłem. Że to jest, tak, że ukradłem, że pomówiłem, że się brzydko odezwałem, że byłem egoistyczny, nie chciało mi się. My często, jako wierzący, patrzymy na grzech z perspektywy nie kraść, nie upij, a jak się upił, to już najgorszy. Ale gdyby tak trochę głębiej, to jest jak szczyt góry takiej lodowej, że no to widać, ale ile nie widać, gdybyśmy tam weszli i spojrzeli w siebie i tam nazwali te grzechy. Wiecie, naprawdę wstyd jest, ale my z Agnieszą, my rozumiemy, szczerze ze sobą rozmawiamy i rozumiemy, jak bardzo jesteśmy, bywamy, nie jesteśmy, ale bywamy egoistyczni. Że mi się nie chce czegoś dla mojej żony zrobić. Że jest mi coś wygodniej, a mojej żonie dla mnie zrezygnować z czegoś. Że znamy, że naprawdę no jest, bywamy egoistyczni. I to samo jest w Kościele. Ha! Inny do kościoła nie przychodzą. Na nabożeństwo oczywiście pieśni, chwalimy Pana, jest cudownie, wspaniale. Tylko co jest po w rozmowach, chyba że nie są głębokie. A co u Ciebie? Już po. Ale nie o tym mówimy. Mówimy o tej głębokiej relacji. O tym, co nas denerwuje w drugim bracie i siostrze. O tym, co w nas jest tak naprawdę. To jest ta kwestia. Znam występki moje. Wiem, co myślę. To jest ta kwestia znajomości i trzeba to wyznać. Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem. To jest bardzo ciekawe sformułowanie. Jeśli zrobiłem krzywdę jakiemuś bratu, zenkowi dajmy na to, to Bóg mu, to Dawid mówi, zgrzeszyłem przeciwko niemu, ale i przeciw tobie. Kiedy syn marnotrawny tak zwany myśli w głowie, chociaż ten temat, co ja tak na boku zostawię, tam jest bardzo dużo ciekawych innych kwestii, nie tych popularnych tak zwykle o tym synu tylko marnotrawnym, tylko o tym drugim bracie, ale on mówi, powiem do mojego ojca, zgrzeszyłem przeciwko tobie i przeciwko Bogu. Bo każdy grzech jest grzechem przeciwko Bogu, a nie każdy jest przeciwko człowiekowi. Zgodzimy się? Bo możemy w różny sposób zgrzeszyć. Na przykład zaśmiecając przyrodę. No, ostatecznie może to i przeciwko człowiekowi ostatecznie się skończy. Ale różne rzeczy w głowie mamy i niekoniecznie przeciwko komuś. Na pewno to jest, ale na pewno jest przeciwko Bogu. Każdy grzech jest przeciwko Bogu. Uczyniłem to, co złe w twoich oczach. Nie to, co w moich oczach złe. I to mnie nieraz zaskakuje. Że kiedy Pan Bóg otwiera moje oczy i myślę sobie, jeju, i to też. No nie myślałem tak o tym, że to jest, to jest złe. Ale to każda kultura przyzwala na coś, coś usprawiedliwia, a coś mocno napiętnuje. W Polsce w tej chwili bardzo mocno napiętnuje się z jednej strony homoseksualizm. W tej kulturze mocno napiętnuje się, przynajmniej część społeczeństwa, prawda? A z drugiej strony pytanie, na ile w tym napiętnowaniu jest miłości, a na ile jest nienawiści, jest jakiegoś strachu, zupełnie innych motywacji niż powinny być. I co Bóg o tym myśli? Co Bóg o tym myśli? Czy to są więksi grzesznicy niż ja? A jednak rodzi się w nas coś takiego, że jak oni mogą? I z jednej strony rozumiem też sam siebie, że jak mogą, ale z drugiej strony to nie jest grzech inny jak każdy. W tym sensie, że przeciw Bogu skierowany. Są ludźmi, którzy potrzebują poznać Boga, Jego miłość. A zatem co Bóg nazywa grzechem, a nie co tylko ja i dana kultura, w której jestem. Co Bóg nazywa grzechem? Wczoraj rozmawialiśmy jako przykład, prawda, kościoła, który spotyka się. Jeśli przychodzę nie z postawą, chcę zatroszczyć się o mojego brata i siostrę, chcę się dowiedzieć, aby się modlić, aby coś w tygodniu zrobić dla niego. Jeśli nie mam takiej postawy, to wtedy Paweł napisał, niegodnie spożywasz wieczerzę pańską, bo gardzisz drugim, bo masz go za nic, nie interesuje cię on. I to nazywa niegodnym spożywaniem. Więc zobaczmy, co Bóg nazywa grzechem. Dawid mówi, uczyniłem to, co w twoich oczach jest złe. Mówi, urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła matka moja. No to jest prawda, że rodzimy się martwi duchowo. To później Paweł jasno jeszcze to mówi, wyjaśnia, że my się nie rodzimy po prostu cudowni, jak to znów psychologia współczesna powiada, czy pedagogika, że no takie niewinne dzieciątko, takie ojejuje, a potem go ten świat psuje, nie? Tylko puść takie niewinne dzieciątko, jak tylko potrafi raczkować do innych dzieciątek, to zobaczysz, jak on okaże miłość tym innym dzieciątkom. Daj mu jeszcze coś do ręki, to i te dzieciątka, a jak Augustyn w swoich wyznaniach pisze, że nawet przy piersi matki, jak się dar najpierw, bo żądał, żeby się nim zająć, co my nie widzimy po dzieciach, jak krzyczą, co to jest, żeby się nim zająć, jak ja ma wszystko, bo nie mówimy o chorobie, nie mówimy o jakimś tam cierpieniu, nie? Ale jak ewidentnie drze się po prostu, bo żąda, żeby się nim zająć, bo mu niedobrze jest, tak? I proszę się mną zająć. I to jest oczywiście czysta karta bezgrzeszna, nie? Biblia, to jest tylko taki dodatek, Biblia jasno mówi, od początku człowiek, kiedy się rodzi, jest martwy duchowo. Bóg go musi zmienić w sercu. Inaczej jest martwy duchowo. I to nam powinno dużo mówić i rozumieć siebie, powinniśmy innych ludzi w związku z tym. Albowiem ofiar nie żądasz. Ta postawa serca w tym wyznawaniu. To jest też bardzo ciekawe, takie religijne sztuczki lubimy robić. Na czym one polegają? Panie Boże, ja Ci przyrzekam, że ja już więcej tego nie zrobię. Wybacz mi, ale ja już więcej tego nie zrobię. Przydarzyło się Wam tak? A Pan Bóg patrzy z nieba i myśli, ale żartownik. Więcej tego nie zrobi. Co my Bogu obiecujemy? My Go możemy prosić i powiedzieć, Panie, nie chciałbym więcej. Nie? Ale ja już tego więcej zrobię. A co więcej? Czasami możemy wymuszać na Bogu, dobra, Panie, to teraz powyprostuj to wszystko, a ja będę więcej ułożył na kościół. Nie? Będę się więcej modlił teraz, nie? To jest takie, no, Panie Boże, ale to ja teraz będę więcej, nie? A dlaczego będziesz więcej? Bo no, żeby Boga przekupić, żeby wpłynąć na Niego, żeby zechciało Mu się bardziej, bo ja teraz jestem już taki lepszy. Oczywiście, to jest z raju kłamstwo. My nic nie możemy dodać do miłości Bożej. Naprawdę nic, a to nas nieraz potrafi rozłożyć, bo czujemy się wtedy bezwartościowi. Jak to? To ja nic nie mogę? No nic nie możesz. Naprawdę nic. To, co możesz, to podziękować Bogu za to, że Cię tak kocha. To możesz. Ale nic nie możesz do tego dorzucić. Dlatego Pan Jezus powiedział, jeśli wiesz, że Twój brat ma coś przeciw Tobie, to nie idź, składaj więcej ofiar, nie rzuć więcej na tacę, nie módl się więcej i pość, tylko co idź zrób? Idź się pojednaj. Idź się pojednaj. Zobaczcie, jakie to jest proste. Idź się pojednaj. Ty nie kuś Boga, znaczy tym swoim jakimś tam religijną uczynkowością, że teraz to Ty tyle zrobisz. Tylko idź naprawdę, zobacz sprawę. Wyznaj swój grzech. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Bóg, dlatego jesteś sprawiedliwy, gdy mówisz, przepraszam, dlatego jesteś sprawiedliwy, gdy mówisz, prawy, gdy sądzisz. To jest prawda, to jest uznanie. Bóg jest prawdomówny. Uznaje to, co On uznaje za grzech. Wyznaje, przyznaje się. Jakieś z 2 miesiące temu coraz bardziej Pan Bóg mnie uczy żyć w takiej prawdzie na swój temat, nie tylko jeśli chodzi o grzeszność, ale o braki, o nieumiejętność, o tym, w czym jestem słaby, jako na przykład pastor. Że jestem słaby, że są lepsi. Że w moim zborze są ludzie, którzy są lepsi w pewnych dziedzinach, naprawdę są lepsi. I uczę się w tym, że to nie znaczy, że jestem gorszy, ale to jest proces. Żyć w prawdzie, co Bóg myśli na mój temat. Co Bóg myśli o moich grzechach? Co Bóg myśli o moich słabościach? Co myśli o mnie? Bo Bóg jest sprawiedliwy w tym. Wtedy mogę przyjść z prośbą. Tak jak zrobił to Dawid. Zmiłuj się. Dawid prosi. Dawid nie tylko wyznaje, o, teraz jestem już oczyszczony, już biegam. Dawid prosi, zmiłuj się. Dlaczego prosi? On nie przeskoczył od razu w to, jaki on jest w Bogu. On prosi, bo wie, bo prośba uczy nas pokory, zależności. Kiedy prosimy, to nasze serce wie, że nie zasłużyłem, nie muszę dostać. Proszę Boga, tego, który może mi dać. Jak często, wiecie, ta prawda w życiu codziennym, jak ona wychodzi, jak często prosimy. Jak często prosimy siebie nawet w małżeństwach, w relacjach z rodzinnych. Jak prosimy, proszę, przebacz mi. Czy jest prawdą, że nieraz trudno jakoś, żeby to przeszło przez ten odcinek, jakoś, żeby się wydobyło, dźwięk wyszedł, że proszę, wybacz. Jakoś ciężko podejść może do brata i siostry i powiedzieć, wybacz mi. Bo to mnie stawia jakby niżej. Ale niżej w czyich oczach? Chyba tylko moich. tylko moich. Bo nawet jeśli ktoś by tak o mnie myślał, co mnie wtedy to interesuje, skoro Bóg jest moim ojcem i mnie ukochał. Nie mamy być aroganccy. Nie mamy się katować i myśleć sobie, jak jestem... Tak nieraz też potrafimy się tak katować, jak jestem zły, jak jestem do niczego. I to też Bogu nie o to chodzi. Chodzi o prawdę, o poproszenie Go. Prośba o co? Zmiłuj się, zgładź występki moje, obmyj mnie. Tu jest ta metafora, dużo tych metafor. Obmyj, oczyść. Spraw, żebym... Dzisiejszym językiem powiedzielibyśmy... Użyj najlepszego odplamiacza. Jest plama, jedna, druga, piąta, 10 plam. Szybko, Panie, Panie, o, użyj odplamiacza, żebym był czysty. Żebym był czysty. Ciekawe, że nie mówi, ja się sam oczyszczę. Ty mnie oczyść. Ja Ci wyznaję mój grzech i mój problem. Ja Ci wyznaję, z czym sobie nie radzę. Ja się zgadzam, że sobie nie radzę. Z tą pokusą. Każdy z nas ma specyficzny obszar pokus. Nie wiem, czy wiecie o tym. Jakbyśmy tak szczerze ze sobą rozmawiali, to w jakim obszarze najczęściej upadasz? Każdy ma specyficzne, takie dla siebie, swoje obszary. To nie znaczy, że nie ma grzechów, w których byśmy nie upadli, ale mamy specyficzne. Jednemu łatwiej na przykład jest narzekać, prawda? I to jest jego jakiś grzech, jakiś problem, nie? W ogóle to, nie wiem, czy to nie jest całego naszego kraju problem, w dużej mierze, nie? Taki, no właśnie, naszego kraju, może inni nie tak mają, ale tego narzekanie albo obrażanie się. O, z tym to ja kiedyś miałem większy problem niż teraz. Obrażanie się, nie? Coś mi żona powiedziała, muszę się przejść. I szedłem. Ale to był dobry czas, bo szedłem, modliłem się, wracałem inny. To Pan Bóg był łaskawy dla mnie. Ale to obrażanie się. Każdy z nas ma pewne rzeczy, którym łatwiej ulega niż innym. I wtedy u innych widzimy, no ja z tym problemu na przykład nie mam, a ty masz? No właśnie, ale ty masz z czymś innym. Dlatego prosimy Boga, oczyść mnie, ty mnie znasz, pomóż mi, Panie, bym stał się inny. Chociaż z tą prośbą o to obmycie, oczyszczenie, o tą zmianę też właściwie, to jeden z takich braci u nas w Gdyni, już starszy brat, on mówi, że boi się prosić Boga o taką łagodność i cierpliwość dla żony, a on już tam pod 90. Bo mówi, bo ilekroć się o to modli, zawsze się pokłóci. Mówi, co to jest? Co się pomodlę, żeby być miły, sympatyczny? Łup! Chociaż ostatnio mieliśmy taką modlitwę, gdzie ktoś chciał wyjść do przodu i rzeczywiście modliliśmy się tam o to, o co ktoś chciał. Ten brat wyszedł i potem po tygodniu mówił jednej z osób, która się modliła o niego, że naprawdę inny tydzień to był. Ale zobaczcie, dlaczego modlitwa, a nie tylko nasze wysiłki? Dlaczego modlitwa? Bo to jest wołanie do Boga, Boże, Ty wkrocz w moje życie, bo ja sobie nie radzę ze sobą. Naprawdę ja sobie nie radzę. Ja nie jestem taki świetny, że sobie tak radzę. Pokrop mnie, obmyj, zakryj, zgładź, wybaw. To wszystko to jest wołanie, Panie, zrób coś ze mną. Zrób coś ze mną, bo ja sobie nie poradzę. I nie chcę Ci obiecywać, jaką dyscyplinę teraz wprowadzę, żeby nie upadać, żeby być dobrym, żeby być... Jak ja będę pilnował swojego języka. Dawid mówi, postaw straż. Nie mówi, ja już teraz przypilnuję swojego języka, tylko mówi, postaw straż. Ty, Panie, postaw straż. Oj, to jest dobra modlitwa dla Polaków, prawda? My powinniśmy się bardzo dużo modlić o to. Postaw straż przed ustami moimi. Wybaw mnie, zbaw mnie, zmień mnie. Prośba o pojednanie z Bogiem. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego. I nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. To rozumienie Ducha Świętego Dawida nie jest tym nowotestamentowym do końca. Nie chcę teraz wchodzić w ten temat głębiej, ale to Dawid nie rozumiał jeszcze tak w pełni, jak my możemy czytać w Nowym Testamencie o roli Ducha Świętego. Ten Duch Święty tutaj to znaczy obecność Boga. On mówi, żeby nie odrzucaj mnie. Ja chcę być blisko Ciebie. Popatrzcie, przyszedł prorok. Ludzie niektórzy wiedzieli już o Dawidzie. Dawid wie o tym, że będzie miał w życiu naprawdę trudno w swojej rodzinie. Wie, że jego syn umrze. A o co prosi? W tej modlitwie ani razu nie ma nic o okolicznościach, żeby Bóg to zmienił. On mówi, wybacz mi, wyznaje swój grzech i mówi, to, czego mi nie zabieraj, to Twojej obecności. Reszta jest drobiazgiem. Jak Ciebie nie ma, to wszystko przerazi. Jak Ty jesteś, to życie zupełnie inaczej wygląda. Nawet te wszystkie konsekwencje, które mam nieść, to z Tobą ja je przejdę. Bo Ty wiesz, czemu to robisz. Ty nie jesteś złośliwy, kiedy mówisz, że będą konsekwencje. To nie jest złośliwość. Bóg robi to w swojej mądrości, w karceniu, w wychowywaniu. Wie, że tego potrzebujemy, ale On mówi, ja Cię nie zostawię. I to jest piękne. Nie odrzucaj mnie. Chcę być z Tobą. Na tym ma nam zależeć. Nie na tylko... Ale nie jest tak, że nieraz ten strach przed konsekwencjami jest dużo większy niż kwestia obecności Boga, żebyśmy byli z Nim. Że nieraz tak mówimy, o Panie, żeby tylko to nie było. O, ile razy ja się modlę. O, żeby tylko to nie było. I sobie myślę, ale co jest najważniejsze? Te konsekwencje różne? Czy też rzeczywiście sam Pan Bóg? Prośba o tą zmianę serca. Czyste serce stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Tego ducha prawego, mocnego. Patrz, Boże, Ty mnie zmień. Ty mnie zmień, bo tylko Ty to możesz zrobić. Odnów moje myślenie. Daj mi kochać tych, których trudno mi kochać. Daj mi znosić niedoskonałości innych. A zacznij ode mnie, bo samego mu siebie może ciężko mi znieść w tych moich brakach. Odnów mnie, Panie. I nadzieja. Nadzieja. Daj, bym usłyszał radość i wesele. Popatrzcie. Człowiek, który zgrzeszył, w jaki sposób zamordował, ukradł żonę, cudzołożył, zamordował, planował to, naprawdę był perfidny w tym. To w ogóle, to było straszne, co on robił. On planował morderstwo, zabił tego człowieka, wyznaje grzech Bogu, mówi, jesteś miłosierny, wyznaję Ci to. Ty możesz mnie zmienić. I mówi, z nadzieją w przód. Daj, bym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Mówi, Panie, ja potrzebuję. My to nazywamy potem pokojem, którego świat dać nie może. Radość w Duchu Świętym. Tak byśmy dzisiaj to nazwali. Że napełni mnie radością z czego? Nie z tego, że mnie minęły jakieś tutaj konsekwencje, tylko z tego, że Ty jesteś ze mną. Że Ty jesteś ze mną. Przywróć mi radość z wybawienia Twego. Wesprzyj mnie duchem ochoczym. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją. Ty, Panie, otwórz usta moje. Ty, ja nie powinienem milczeć, ale Ty otwórz moje usta, bym Cię wielbił, bym Cię wysławiał, bym się zachwycał tym, kim jesteś. I moglibyśmy teoretycznie skończyć w tym miejscu, w tym psalmie, ale ten psalm tak się nie kończy. I teraz niespodzianka i pytanie, bo jakże się ten psalm kończy? Tu mamy o Dawidzie, o jego grzechu, o tym, jak miał postawę wobec Boga, a tu czytamy taką końcówkę. Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi. Odbuduj mury Jeruzalemu. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, ofiary ogniowe i całopalenia. Wtedy ofiarują cielce na ołtarzu Twoim. A cóż to za zakończenie? Zgrzeszył, narobiło się różnych rzeczy, wyznał, w jakim jest Bóg, prosi o odnowę, o zmianę i nagle dwa wersety już nie o nim. Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi, odbuduj mury Jeruzalemu. Co zawiera ta prośba? O czym ona mówi? Co to znaczy odbuduj mury Jeruzalemu? Co to znaczy?
Może tu chodzi o troskę o ojczyznę.
Ale wprost, odbuduj mury Jeruzalemu. Czyli co znaczy? W jakim stanie były te mury? No w ruinie. A kiedy mury Jeruzalemu były w ruinie? Jaki to był czas? Kiedy mury zostały zburzone? Do Babilonu jak szli, czyli mamy dużo późniejszy czas. A zatem ktoś, kto ułożył ten psalm, napisałem w całość, napisał modlitwę Dawida i dołączył do tego wiele lat później tą końcówkę. O, czyli cały przykład Dawida, który zgrzeszył, odniósł do ludu izraelskiego, który również zgrzeszył i poniósł konsekwencje. I poniósł konsekwencje zburzonych murów. I czego oczekiwał ten autor od tych, którzy czytali ten psalm wtedy? Czego on oczekiwał? Zobaczcie, wtedy przyjmiesz prawe ofiary. Skoro mury były zburzone, on mówi, Boże, zgrzeszyliśmy i wiemy o tym. Mury zostały za Nehemiasza dopiero odbudowane. Zgrzeszyliśmy i niesiemy konsekwencje. Nie buntujemy się przeciwko Tobie w konsekwencjach. Może masz w swoim życiu konsekwencje. Konsekwencje mogą dotyczyć wychowania dzieci. Nie wrócimy tego. Mogą dotyczyć naszego zdrowia, zaniedbania. Nie wrócą pewne rzeczy. Choć Bóg może czasami wkroczyć i w cudowny sposób coś zrobić. On jest Bogiem ostatecznie, oczywiście. Ale nie robi tego za często, jak wiemy, w pewnych sprawach. Więc niesiemy konsekwencje swoich grzechów. Izraelici ponieśli konsekwencje. Dawid poniósł swoje konsekwencje. Konsekwencją życia w grzechu ostatecznie byłaby potępienie, byłoby życie z dala od Boga. Ale przyszedł ktoś, kto odbudował mury Jeruzalemu. W ich czasach był to Nehemiasz, ale my wiemy, co powiedział Pan Jezus, który przyniósł inną rzeczywistość. Teraz tą wewnętrzną, tam jest świątynia ducha. Kto jest zrodzony na nowo, jest świątynią ducha i tam składa się ofiary w duchu i prawdzie. Kiedyś przyjdzie i zmieni tę rzeczywistość kompletnie. Ale to zrozumienie, że wtedy przyjmiesz prawe ofiary, kiedy uznamy swoją grzeszność, kiedy rzeczywiście Ty odbudujesz. Zobaczcie, On prosi, odbuduj mury Jeruzalemu, nie kiedy my odbudujemy. Nie, że my się postaramy odbudować, to Ty odbuduj, Ty zmień moje życie, zmień życie tego Kościoła. A gdybyśmy pomyśleli o Kościele w Szczecinku, o Kościele Zboże, wspólnocie baptystów w Szczecinku, odbuduj mury. Daj nam myśleć, Panie, o tym, jak Ty chcesz zdobyć to miasto. Nie jak nam ma być tu wygodnie, ale jak Ty chcesz docierać z Ewangelią. Chcemy Ciebie szukać. Ty to zmień. Zmień moje serce. Ja proszę Boga, bym kochał Gdynię. Bym oczekiwał, że Bóg będzie zmieniał tych ludzi. Żebym ja tym żył, nie tylko wiedział o tym. Moje serce jest jeszcze słabe w tym, rozpalone. Proszę o to Boga, by zmieniał mnie, bo jakaś grzeszność jest we mnie, skoro ja za tym nie tęsknię. Bym mnie zmieniał, bym chciał tego, by ludzie wielbili Boga. A zatem wybaczenie, kiedy zgrzeszysz, wybaczenie jest pojednaniem z Bogiem i może jako Kościół, może jako indywidualne osoby mamy rzeczy, które zgrzeszyliśmy. I Bóg nie zlikwiduje wszelkich konsekwencji w teraźniejszym życiu, ale pamiętajmy o tym, kim On jest. Poznawajmy Go, jest miłością, jest obfity w dobroć. Wyznawajmy Mu, przyznawajmy się do tego, co jest grzeszne, słabe w nas. Prośmy Go o zmiany. Prośmy Go o wybaczenie i o zmianę serca i siły do życia, o napełnienie Duchem Świętym, byśmy z odwagą naprawdę działali. I bądźmy pewni, On się od nas nie odwróci. Oddał życie i nie odwróci się od swoich dzieci, chociaż jesteśmy poplątani nieraz. I chce nas używać. Chce użyć Ciebie i mnie. Chce jako wspólnotę używać nas. I niech tak czyni. Niech odbuduje te mury. A my pojednani z Bogiem głośmy to pojednanie